Wiem, że są wśród muzyków kultu osoby, które pierwszy raz ten film widziały. Wiem, że na pewno Janusz Grudziński pierwszy raz. Zdaje się, że te wersje Janusz, Zdunek także. Chciałbym od tego może zacząć, jak się panom ten film podobał.
Chciałem sprawdzić, czy mikrofon działa.
Działa.
Dobra, tylko ja to znam, że tak powiem, od lat. No bardzo miło, że to zostało zarejestrowane. To może tyle. Oddam głos Trębaczowi.
Prosimy cię, Janusz.
Jest to dla mnie film o charakterze sentymentalnym, więc na pewno obiektywnie nie potrafię go ocenić, ale tylko powiem, że zrobił na mnie ogromne wrażenie i bardzo mi się podoba. I wydaje mi się, że to jest przede wszystkim zasługa Olgi Bieniek, bo potrafiła zauważyć, że każdy z nas jest zupełnie inny i w ten sposób nas pokazała i to mi się strasznie podoba.
Brawa, proszę państwa. Janusz Zdunek. Olu, to może od ciebie zacznę, ponieważ ten film powstawał kilka lat i to, jak myślę, nie była prosta sprawa, żeby te wszystkie zdjęcia, które udało się nakręcić, przejrzeć, żeby złożyć je w jeden taki obraz. Jak wspominasz tę pracę? Czy nie było tak, że na pewnym etapie już było dość, już chciałaś jak najszybciej to skończyć, chociaż podkreślasz, że to była fantastyczna przygoda.
Była to fantastyczna przygoda. Mam 270 godzin materiału, więc podejrzewacie państwo na pewno, że spędziliśmy z Maćkiem Niemiro wiele godzin, żeby to wszystko obejrzeć, pokatalogować, posegregować. Ale to nie jest moja zasługa, Janku. To jest zasługa wasza i wasza dobra wola, że wpuściliście mnie do siebie tak blisko i nie wyrzuciliście w ciągu tych 6 lat. Absolutnie była to wielka frajda. Żałuję, że się skończyła, bo już nie mam pretekstu, żeby jeździć z zespołem na trasy.
To, co ważne, myślę, to o tym mówiliśmy tutaj na początku spotkania, że to nie jest film o historii. To jest film o relacjach międzyludzkich, to jest film o życiu właściwie grupy. I tutaj pytanie do zespołu, bo pojawia się w filmie taka wypowiedź Tomka Gejsa zresztą, że jesteście kolegami, jesteście przyjaciółmi, ale to dobrze czasem od siebie odpocząć, bo inaczej byście zwariowali. Myślę, że fundamentem tego zespołu jest przede wszystkim przyjaźń. Jak wy to widzicie po latach?
To bardziej dotyczyło mnie osobiście, że mi w ogóle jest trudno przebywać przez ostatnie lata z ludźmi. Nie dotyczyło to żadnych jakichś animozji czy złych relacji, tylko wracam do swojego świata z tych tras i tam próbuję nadrobić to, co gdzieś traci się grając 3 godziny koncertu i żyję w swoim świecie tak naprawdę i to jest podstawa mojego życia i to jest dla mnie najważniejsze. No i tyle, no.
Proszę państwa, ten film to jest taka intymna poniekąd wypowiedź zespołu i reżysera i twórców. I pytanie do Kazika. Jaki byłby ten film, albo jaki by nie był, gdyby nie wasza bliska zażyłość z Olą Bieniek?
No, gdyby to robiła osoba, której nie znam tak dobrze jak Olgę, na pewno mocno bym się wahał, czy tak głęboko w świat prywatny pozwolić jej wejść. Swój, nie mówię tam o kolegach, no pewnie każdy miał jakiś inny powód. My się znamy bardzo, bardzo dawno już i pomysł tego filmu to tak zaczął kiełkować, pamiętam, ale w zupełnie takich wstępnych jakichś założeniach, już tak z 16 lat temu, bo to było jak 40 lat skończyłem. Przez ten czas się poznaliśmy, byłem świadkiem jak jej dzieci robią się coraz większe. Ona była świadkiem, jak moi chłopcy, no, którzy są trochę starsi od jej dzieci, też dorośleją i stają się samodzielnymi mężczyznami. Także ta relacja tej bezpośredniej bliskości była niezwykle istotna. I zdecydowałem się otworzyć przed nią na tyle głęboko, bo wiedziałem, że nie chcę mi krzywdy zrobić.
Dobrze, to samo pytanie do pozostałych członków zespołu. Może do Janusza Grudzińskiego.
To jest taka piękna laurka, chociaż oczywiście część osób się otworzyła i jakoś tak pokazaliśmy trochę z naszej takiej działalności, bo skoro Olga zrobiła, ile tam? 200?
Dużo.
270 godzin, No jesteśmy oczywiście bardzo jej wdzięczni za to, że nas tutaj tak odkryła, pokazała i że jeszcze ludzie chcą to zobaczyć i parę osób klaskało. I się czasami się śmiało, tak, no bo to...
Ale to właśnie jest to, o czym mówiłem, o tym zaufaniu, że nie chce nam krzywdy zrobić, bo na pewno w tych 270 godzinach materiału są te głębsze pokłady. Ale to nie chodziło o to, żeby komuś zaglądać do nosa, do kieliszka czy do rozporka, tylko przekazać taki obraz ciepłej przyjaźni, jak dziewięciu bardzo różnych ludzi w bardzo różnym wieku potrafi jednak tworzyć kolektyw. Nie ma takiej szajki jak ta.
Dobra, ja już nie wariuję, bo tu są jeszcze inni. Dobrze mówię, czas goni, bo my musimy do Warszawy jechać, także no dziękujemy za uwagę. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Dobrze, oddaję głos, bo...
Do studia. Irku, trzymaj. Dla ciebie.
Ten Słucham.
Film, ten film jaką jest wypowiedzią?
No dla mnie interesującą, bo ja widzę to od środka, a ktoś spojrzał na to z zewnątrz i to jest dla mnie dlatego interesujące. Niby był w środku, czyli ekipa filmowa, a jednocześnie no to jakby się starali, to nie byli... Byli tam gośćmi tylko, więc mieli jakieś inne na ten temat spostrzeżenia, inne przemyślenia. I pokazali, mam nadzieję, wszystko to, co zobaczyli najistotniejszego.
No ale gośćmi, przy których też czuliście się swobodnie, prawda?
Otóż nie tak od razu i nie tak bezpośrednio, bo to trzeba zdobyć takie to zaufanie i oswoić się z kamerą. Kamera w naszym busie czy w naszej garderobie to nie jest codzienny gość, nie jesteśmy w Big Brotherze i zachowujemy się swobodnie, tylko... Należało do tego jakoś przywyknąć, prawda? I być może dlatego aż trzeba było 270 godzin, żeby z tego parę tych szczerych momentów wyrwać.
To poprosimy, przełączamy się do studia w Warszawie. Kto następny będzie się...
Jarek Ważny może.
O, Jarek Ważny.
Obecny, tak.
Jesteś najmłodszym i wiekowo, i stażem.
Tak, synem pułku w zasadzie jestem takim, bo grupa liczy sobie dokładnie tyle samo lat co ja, a nawet jest ciut starsza. Także kroczę razem z nią od poczęcia, a wspólnie razem z kolegami od lat 11 już teraz. I ja jak ten film obejrzałem, to obejrzałem też taką w 3/4 swoją własną drogę z kolegami, bo to już 6 lat. Zmianę i mentalną, i osobowościową, i fizyczną było, nie było. Także dla mnie to taka w zasadzie trochę kronika klasowa była, aczkolwiek to wielu rzeczy, które tam zostały zawarte, nie tyle się nie spodziewałem, co po prostu nie miałem ich w pamięci, a Olga tak te akcenty rozłożyła, żeby miło do nich było wrócić raz jeszcze i na powrót sobie uświadomić, jak to było, kiedy z kolegami razem tę przygodę zaczynaliśmy. Nie jest znowu to jakaś odległa historia, ale fajny taki powrót i mentalny, i historyczny.
Okej, panowie, ten film to jest na pewno udana również obserwacja was w różnych sytuacjach, czy to w busie, czy to na próbie, czy to w garderobie, ale to wszystko musiało być poparte jakimś scenariuszem. I tutaj zwracam się do i Oli, i Leszka Gnoińskiego, bo wyście się przecież spotkali na pewnym etapie pracy nad tym filmem. Ja pamiętam, proszę państwa, jak pewnego dnia pojawiła się w Radiu Gdańsk jedna z producentek, Małgosia Małysa, i przywiozła mi taki dysk, który ja, właśnie to chyba były dyski nawet, i pamiętam, że mieliśmy się z Leszkiem spotkać w Jarocinie na festiwalu i ja ten dysk, czy te dyski wiozłem Leszkowi po to, aby przejrzał te godziny długie filmów. Opowiedzcie proszę o tym, jak rodził się ten scenariusz, dlatego że to zdaje się w wyniku waszych rozmów i spotkań pojawiła się w filmie postać Didiego.
Ja byłem zaproszony, zostałem do filmu już po paru latach, bo najpierw większość tutaj zdjęć, które państwo widzieli, koncertowych było robione podczas tej trasy 2013 roku, tak? To była ta trasa,
14.
Ja dopiero się pojawiłem gdzieś 2-3 lata później i żeśmy właśnie dostałem te dyski i ja musiałem przejrzeć te 200 godzin. I mam notatki w domu cały czas.
Wtedy jeszcze było 100.
Jeszcze było 100, no ale nie, to więcej chyba było niż 100. No ale to i tak dużo. I myślę, że godziny rozmów naszych z Olgą telefonicznych było na Gdańskie, a Kraków. I w pewnym momencie też pojawiała się sprawa Didiego. I myślę o tym, że to musi być film o przyjaźni, film o backstage'u, film o tych relacjach bardzo długich między chłopakami z kultu, żeby myślę, że może byłem takim, nie wiem, czy mogę się zgodzić, takim troszkę katalizatorem uporządkowującym to, bo ja w swoich książkach sobie uporządkowuję różne rzeczy I tutaj też było takie, zespół rusza, zespół jedzie. Zawsze mnie interesowały takie rzeczy, które, kto ma jakie miejsce na przykład, kto gdzie nocuje, jakie są pary w zespole. I to właśnie pokazuje wtedy ten cały zespół, ten cały, ten od środka, tak? To, co dla fanów jest niedostępne, no bo no nie jest dostępne. Pokazanie takiego życia w zespole od tej strony właśnie autobusu, hotelu, tej sali za sceną. Myślę, że to właśnie jest coś, co najbardziej przyciągało i myślę, że to właśnie też zostało wypracowane tymi naszymi godzinami rozmów.
Wieloma godzinami.
To dziesiątki godzin.
To proponuję na koniec zaśpiewać Baranka.
A jeszcze nie jest koniec, Jasiu, jeszcze chwila.
Na ile scenariusz, Olu, twoim zdaniem jest istotny, a na ile pewnego rodzaju improwizacja przy pracy z taką sympatyczną załogą?
Moim zdaniem nie ma mowy o scenariuszu w filmie dokumentalnym. Są pewne założenia, które poczynialiśmy na różnych etapach, również z Leszkiem, a to, co panowie, jakby to, co obserwujemy w trakcie realizacji zdjęć, to jest zupełnie inna sprawa i kilka założeń, które mieliśmy czy wcześniej, czy z Leszkiem, absolutnie spełzło na niczym, więc już nie pisaliśmy żadnych scenariuszy, tylko obserwowaliśmy.
Ale pewne, Leszku i Olu, pewne założenia związane z Didim były poczynione, prawda, że ma kręcić aparatem telefonicznym, prawda?
No tak, to były takie założenia, które jakby powodowały, że mieliśmy tą oś filmu i fakt, że Didi tam nie do końca spełnił sobie radę, dawał tym telefonem, ale tak, mieliśmy pewne rzeczy ustalone, jakby ściągnęliśmy go tutaj, Kazik, to są prawdziwe zdjęcia ze stodoły, Kazik nie wiedział, myśmy Didiego ukrywali przez 2 dni chyba wtedy, nie?
3 dni
ukrywaliśmy w hotelu, żeby Kazik przypadkiem nie dowiedział się, wiedziało o tym tylko kilka osób, ty, ja, twój brat, Kazik młody z Karoliną i nikt więcej nie wiedział o tym, że Didi jest w Warszawie, więc zachowanie Kazika na scenie, nie wiedzieliśmy, jak Kazik się zachowa na scenie, ale to wszystko było, to było niewiadome i to wszystko jest bardzo szczere, to zachowanie Kazika na scenie.
Ja chciałem jeszcze dodać, że na początku w ogóle nie było takiej koncepcji, że Didi się pojawia, bo Olga go nie znała w ogóle. Kiedyś przyszliśmy...
4 lata temu.
4 lata temu na jakieś spotkanie towarzyskie do ciebie. No i tam go poznaliśmy.
Znaczy ja go poznałam, tam, bo wy go przyprowadziliście.
Ty poznałaś. I właśnie w tym pomyśle na film pojawił się pomysł takiej równoległej narracji, która też mówi równolegle obok tej przyjaźni naszej w zespole, o innej przyjaźni właśnie Didiego ze mną, a też jest przez moją osobę jakiejś tam interakcji z pozostałymi kolegami. Na początku miała być to taka historia, no, że on jakoś tam komentuje w ogóle to, co się dzieje, ale potem odkryliśmy w czasie nagrywania różnych scen, niestety tych scen nie ma na filmie, ale może będą w dodatkach na DVD. Jestem za tym, żeby tam z tych 270 godzin upchnąć jak najwięcej, bo naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy było. Zaczął nam się objawiać taki naprawdę samorodny talent, który nie ma żadnego stresu, jeśli chodzi o przebywanie przed kamerą i mówienie, który zadaje ciekawe pytania. Jest to chłopak, który naprawdę ma wielkie serce, wielką duszę i jest naprawdę mądrym człowiekiem.
To co? Hej dziewczyno, hej niebogo, czy jeszcze gadamy?
Jeszcze gadamy.
Jeszcze gadamy. Nie, bo to...
Kazik, proszę Państwa, dzisiaj na antenie powiedział, że i chyba słusznie, że Didi to jest taki talent na miarę Himmelsbacha niemalże.
Bartek, brat Olgi, który był operatorem tego filmu, powiedział, że pierwszy raz w życiu spotkał kogoś tak naturalnie zachowywującego się przed kamerą. On bardzo wiele sytuacji kreował. Tam widzicie Państwo, to nie jest tak, że on miał jakieś napisane kwestie i miał...
Nic nie miał nikt
zadawać
napisane.
Pytania. On te pytania na bieżąco wymyślał i jakby kreował, co za tym idzie, dialogi w ogóle z niektórymi muzykami i ze mną, nie? Także trzeba wierzyć Bartkowi, bo trochę już filmów nakręcił i widział niejedno.
To co, Sowieci, tak?
Wiem, proszę Państwa, od Kazika, że podczas festiwalu filmowego w Toruniu prowadzący podobne spotkanie powiedział, że Didi skradł show swoim występem w tym filmie. Ja mam pytanie do Wojtka Jabłońskiego i Piotra Morawca, bo Didi pojawia się w tym filmie w rozmowach z wami również, w waszych domach gości. I chciałem was zapytać, jakie znaczenie waszym zdaniem ma pojawienie się Didiego w tym filmie, na ile on, jego postać, pomogła otworzyć was na mówienie o sobie i o swoim życiu, no nie wiem czy prywatnym, no ale o swoim życiu także zawodowym.
Znaczy Didi przyjechał z całą ekipą filmową, to nie było tak, że on oczywiście sam przyjechał, tylko była jeszcze Olga, był Bartosz, brat Olgi, wspaniały człowiek. I Kazik był, i Piotrek Morawiec, też wspaniały człowiek, i Piotrek Morawiec. Kto jeszcze był?
Nie zaprosiłeś.
No i to była najbardziej żenująca impreza na tym filmie.
A to dziękuję.
Więc proszę.
Ale podobno jedzenie było smaczne.
Tak, było smaczne, ale nikt nie chciał jeść, ani nikt nie chciał pić wody.
Ja liczę na to, że Didi zrobi karierę hollywoodzką i wtedy jakoś podciągnie nas tam, tych nędznych grajków, do przodu, bo bez niego ten film byłby, przepraszam Olga, ale ciekawy, ale taki nie hollywoodzki.
Janusz, twoim zdaniem Didi?
No ja akurat nie brałem udziału bezpośrednio w tych zdjęciach z udziałem Didiego, ale no jest to jakiś pomysł, to jest to jakiś wątek wprowadzony, no myślę, że ciekawa rzecz. Znam Didiego też dosyć długo i też na przykład mam takie doświadczenia, że dostawałem kartki pocztowe samodzielnie przed niego zrobione. Przepraszam, bo ja w ogóle pytałem go, jak on to robi. On mówi, że po prostu sobie z wystawy zabiera parę kartek pocztowych, potem z papierniczego zabiera klej do papieru i nożyczki, z innego miejsca zabiera gazetę kolorową, gdzie wycina takie prostokąty, które mają być podobne do znaczków, nakleja to i wysyła. W każdym razie też spędziłem z nim w życiu parę godzin na interesujących rozmowach i właśnie zaskakujące jest to, że on może sprawiać wrażenie człowieka zagubionego i jakby nie wiedzącego.
Który kradnie kartki pocztowe, tak?
Tak, tak. Sprawia wrażenie złodzieja kartek, ale on... Jego udział w tym filmie...
Wyślij tam do Madrytu, wiesz. Donos. Uprzejmie donoszę, że Didi kradnie.
Ale nie daje się złapać, także to świadczy o nieprzeciętnej.
Nie, panowie, ale to jest czyn o bardzo niskiej szkodliwości społecznej, bo to
tak,
ile
tak,
takie
tak,
kartki
tak
kosztowe mogą kosztować.
Janek,
ja mogę powiedzieć, większe przestępstwa...
Nie ma żadnych dowodów.
O których wiem,
to, że gazeta leży... Nie ujawniam. Ja czytam, no.
Jak ktoś potrafi, to
nie,
czyta.
Ale czasami, mili państwo, czasami są takie sytuacje, że mamy tak słabe warunki, że nie ma papieru toaletowego. Więc moja gazeta naprawdę jest wtedy bardzo pomocna.
Papier wartościowy.
Papier wartościowy. Staram się kupować nie tygodniki ilustrowane, tylko prasę codzienną, która jest łatwiejsza, tak powiem, w obsłudze. I proszę o nas...
Proszę państwa, tak jak Didi skradł show filmu, tak Janusz Grudziński dzisiaj kradnie show naszego spotkania i na pewno w stand-upie można byłoby tutaj się zrealizować.
No jak mnie Kazik wyrzuci z kapeli, to może w stand-upie się zrealizuje, tylko kto na to przyjdzie?
Ja nie mogę cię wyrzucić, ponieważ cię nigdy nie przyjąłem do kapeli. Janek został przyjęty na jeden koncert w 82 roku jako taki, bo umiał grać na fortepianie i na wiolonczeli, jako taki muzyk sesyjny. No i tak przecież został 37 lat z dwuletnią przerwą.
No tak, tak mi się udało. No, czy są jakieś pytania, czy śpiewamy Sowietów?
Jeszcze chwilę, proszę.
Masz, bo ja się
Aha, Wojtek, tak? Chce coś? Nie.
To co? Sowieci.
Jeszcze ostatnia kwestia, jeśli można. I pytania będą z sali oczywiście. Czy są, Olu, jakieś historie, które bardzo chciałaś, żeby weszły do filmu, a nie weszły z jakichś powodów? Nie wiem, zespół się nie zgodził, ty uznałaś, że nie pasują po prostu.
Nie było takiego czegoś, na co nie zgodził się zespół. Ustaliliśmy pewne ramy, ja też je zaproponowałam i Kazikowi, że ponad pewne granice nie przechodzimy, bo nie chodzi o to, żebyście państwo poznawali lepiej ludzi. Nie o nich świadczy to, jakie mają, nie wiem, kłopoty czy troski, tylko o tym, jaki mają stosunek do innych. Dlatego najważniejszym punktem tego filmu jest stosunek zespołu do fanów. I to się zmieściło. Nie zmieściło się wiele rzeczy. Wśród tych 270 godzin było wiele ciekawych rzeczy i takich, o których mówił Janek Grudziński, które po prostu nie weszłyby tak czy inaczej, bo są może za bardzo, za głęboko. Ale mogłabym jeszcze bardziej rozwinąć wątek kult turystów czy też kult ochrony.
No ale pojawia się wątek alkomatu. Nie każdy zespół by sobie chyba na to pozwolił, myślę.
Bo chyba nie każdy, żaden zespół takich praktyk
nie stosuje. To nie są tanie instrumenty, to jest naprawdę drogi sprzęt. Jak to jest mówią, się czym pochwalić.
nie ma takiej szajki jak ta. I to, o co ci chodziło? Picie, tak?
Nie, chodziło o to, że stanowimy swoistą mikrozbiorowość.
Proszę Państwa, jeszcze Irek Wereński wspominał w filmie, że jest zdumiony tym, że kult tak długo trwa i że to tak rośnie cały czas, że pojawiają się nowi fani. I też jeszcze zapytam Was w kontekście filmu, bo tam o fanach rzeczywiście jest bardzo dużo. Na ile to dla Was jest dzisiaj, może Jarka Ważnego poproszę, zdumiewające, że pojawiają się nowi ludzie? Czy to w ogóle Was dziwi? Jeszcze zupełnie poważnie pytam. Bo dla mnie to jest krzepiące, że młodzi ludzie, którzy wiekiem są młodsi niż staż zespołu, odnajdują dla siebie jakąś, mówię to zupełnie poważnie, jakąś prawdę, coś ważnego.
Chyba po to się te roboty wykonuje właśnie, żeby na koncertach, który jest finałem takiej pracy, zobaczyć, że przychodzą na te koncerty młodzi ludzie. Przychodzą młodzi ludzie, ale oni jednak mimo wszystko już tacy młodzi nie są, przyprowadzają swoje dzieci, przychodzą kolejne pokolenia, ale ta średnia wieku jakby się jednak podwyższyła. Mam wrażenie, nie wiem na ile to może być skorelowane z naszą woodstockową versus polandrockową aktywnością, ale w tę trasę październikową, pomarańczową tych młodych ludzi zauważam znacznie więcej, o ile ten horyzont mój można uznać za jakiś miernik, ale przynajmniej na przedzie sporo młodych twarzy to musi budować, bo to po to się w sumie robi.
To ja może powiem za Irka, że on bardzo lubi młodzież z przodu, zwłaszcza płci żeńskiej. I chyba nie tylko on.
Dlaczego z przodu? Bo no mam słaby wzrok. Jeżeli jest ta młodzież gdzieś dalej.
Tak, tak. Także ta młodzież płci żeńskiej.
I do tyłu gorzej widzi.
To może pytania z publiczności, bo
będą. Bardzo proszę, zarządził Janusz Grudziński. Kto z Państwa ma jakieś pytanie do naszych wspaniałych gości? Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za film. To nie jest oczywiście pierwszy film o znanej, ważnej kapeli muzycznej. Powstają takie filmy o takich, no może mniej trochę istotnych, mniej znanych, Queen ostatnio, ale te filmy powstają na koniec. Na koniec działalności, na koniec czasami życia artystów. Na ile dla Was, członków zespołu...
Nie kracz.
Na ile dla Was jako członków zespołu istotne jest, żeby teraz powiedzieć, no dobrze, powstał film, to my już teraz do końca kariery, do końca życia wpisujemy się w ten schemat, który na filmie jest pokazany, a na ile może inaczej, dobrze, powstał film, zamykamy klamrą pewną część naszej działalności, ale pokażemy, że mamy jeszcze coś nowego, coś świeżego do powiedzenia, żeby ci młodzi na koncerty przyszli nie tylko po to, żeby usłyszeć stare przeboje, ale zachwycić się też nowymi produkcjami.
Bardzo proszę o odpowiedź. Kto ma ochotę odpowiedzieć?
Może Kazik.
Ja myślę, że absolutnie nie jest to koniec naszej działalności. Jeszcze wiele przed nami, a los nam sprzyja ostatnio. Na przykład ten nasz debiut na imprezie Jurka Owsiaka przypadł akurat na 25. edycję festiwalu. I dobrze się stało, że 25 lat musieli czekać na nas, bo te wszystkie inne koncerty, jakby były wcześniej, nie byłyby takie spektakularne, a poza tym nie spięłyby filmu, jakby to był idealne podsumowanie tego filmu. Ale film pokazuje jakby historię swoją drogą, my działamy swoją drogą. I myślę, że póki zdrowie i audytorium dopisze, nie ma takich powodów, żebyśmy nagle przestali tworzyć jakieś nowe rzeczy, czy przestali grać koncerty. Koncerty są dla mnie w ogóle takim absolutnym spełnieniem tego. Nagrywanie płyt też lubię. Jeszcze płacą za to. No to w ogóle, no to dlaczego z tego rezygnować?
Leszek ja Gruński chciał jeszcze rzecz, Jasiu Zdunek też.
Nie, bo ja tylko króciutko taką rzecz, ponieważ zostałem wezwany do odpowiedzi, to nie chciałem tutaj uciec od tego wezwania. Kiedy film powstawał, to rozmawiałem na przykład z Kazikiem i z innymi osobami, na taką kwestię się zastanawiałem. Na szczęście, właśnie to pana pytanie pokazuje, że na szczęście nie pokazano zbyt wiele, nie pokazano wszystkiego, co jest w zespole i dzięki temu zespół może zaskakiwać.
Ja może taką anegdotę powiem, bo Janek, który się tu wypowiada, jest bardzo małomówny. On tak siedzi w busie, siedzi, nic nie mówi. I nagle coś powiedział. Ja mówię, Janek, ty mówisz, a Kazik na to, przecież Janek mówi.
Ale ja muszę Państwu coś wyjaśnić, bo w zespole jest kilku Janków i to wprowadza w ogóle w błąd. Jak ja jadę z kapelą w zespole i ktoś mówi, Janek, a co ty sądzisz na temat, to zanim ja cokolwiek powiem, bo myślę, że to do mnie, to już mówi Janek Grudziński.
Dobra.
A jest jeszcze trzeci Janek, to jest Janek Staszewski. Gadaj. I jeszcze jak się spotykamy w jednym pomieszczeniu i ktoś mówi, Janek, a gdzie są teksty? To ja nie wiem, czy chodzi o pytanie do mnie, czy do Janka Grudzińskiego.
No, jeśli chodzi o ciebie, to na pewno jeśli chodzi o teksty, to nie do ciebie. Kazik mnie tu skarcił, że już mówię za darmo. I z Alkomatem już tam czeka nasz menadżer, także... No trudno, no. Trzeba raz na jakiś czas, trzeba polatać, jak mówił Chimis, Bach i Maklakiewicz. Dobra. To co, Sowieci?
Jeszcze poczekaj.
Nie, Leszek Doński.
Janusz,
w 1998 roku, kiedy zaczynałem pisać książkę o kulcie, pamiętam, że poszedłem do Piotrka Wieteski. Piotrek powiedział, to Kazik się zgodził na książkę? Mówię, no tak, no nawet sam chciał. Bo Kazik powiedział, że jak będzie książka o kulcie, to będzie koniec zespołu. Książka wyszła w 2000 roku, jak widać. Potem powstały jeszcze trzy kolejne książki. Chyba tak, chyba trzy. Więc to, że powstał film, to nie znaczy, że to jest koniec zespołu.
No i raz jeszcze to powiem. Moim zdaniem, Kazik, Leszku, czas na kult Kazika 2. Okej, kto z Państwa jeszcze?
Znaczy, ja jeszcze chciałem powiedzieć, że to już tam nasz koniec, to przepowiadano wielokrotnie.
Tak, w non-stopie starym.
Takim w non-stopie starym?
No, że szarpi druty i tak dalej.
Tak, tak, tak. To już w 86 roku już mówili, żebyśmy sobie dali spokój raczej. A pamiętam też taki artykuł wtedy skromnego dziennikarza muzycznego, który się nazywa Kuba Wojewódzki, się nazywa, zatytułowany Kult to jest nasz ostatni, po takim koncercie w Hybrydach. Faktycznie no tak, to był taki nieciekawy okres, trochę dla mnie przynajmniej, to płyta 45-89, taka jedna z gorszych moim zdaniem. No i koncert to jakoś właśnie dużo piosenek z tej płyty było i on twierdził, że już po prostu najwyższy czas, żebyśmy poszukali innego zajęcia, a jednak... Dajemy radę.
Dlatego nas nie zaprasza do programu.
A kogo nie zaprasza, tego nie zaprasza.
Nie, ale poczekaj, bo 8-6 to był, płyta była 8-9, więc kiedy
on... Ale ja, on napisał w 91 roku.
A, bo to... udzielił w 86.
To Tomasz Słoń pisał.
Tomasz Słoń, tak, Tomasz był taki. Słoń,
taki był drugi. W każdym bądź razie, nie, a mnie zapraszał do programu, bo ja się z nim znam dosyć dobrze. Jak, nawet do tego stopnia, że powiedział, że napisze mi pytania, jakie...
A ja myślałem, że cię woził Ferrari.
Nie,
na siedzeniu
że napisze mi pytania, jakie mi zada. Ale ja w takim programie byłem kiedyś u Najsztuba i Żakowskiego, jak debil wyszedłem w ogóle. Ja nie jestem błyskotliwy, nie mam refleksu w ogóle takiego, żeby tego. A poza tym wiadomo, że takie programy to służą kreowaniu w ogóle prowadzących, a nie zapraszanych.
No moje pytanie, Kazik właściwie odpowiedział odnośnie znaczenia debiutu wielkiego na Poland Rocku, dawno oczekiwanego. Natomiast no chciałem pogratulować, że wreszcie ten debiut nastąpił i pogratulować wytrwałości ekipie filmowo-dziennikarskiej, cierpliwości i kolektywowi muzycznemu. Pytanie zastępcze jest takie, na co szły fundusze uzyskane z tego przedsięwzięcia alkomatowego i nie pytam, czy były znaczne, ale na co były przeznaczane?
Na wódkę!
Na wódkę!
Nie no... Nie, nie, nie. Pokrótce. Po prostu jeżeli ktoś przekroczył limit, no to gra za darmo, a reszta pieniędzy jest dzielona na resztę. Jego stawka jest dzielona na resztę.
Ale była też frakcja.
Ale była frakcja, tak. Były czasy frakcji, kiedy zorganizowała się grupa samo...
Obrony.
Nie samoobrony, tylko... Nie taki, no Jezu, brakuje mi wyrazu.
Że jak ktoś...
Kasa zapomogowa, tak.
Kasa zapomogowa się, tak.
Bo jak ktoś oni, za darmo...
Że jak ktoś tracił honorarium, no to oni się składali ze swoich...
I oddawali temu.
Tyle, ile zarobił więcej przez odebranie temu, to
ja bym tutaj chciał wymienić kolegów, którzy się nie zwracali.
Ja
kolega byłem... Zdonek nigdy się nie zwrócił. Ja, Tomasz Gejzbon z Poznania.
Ja się też nigdy do grupy zapomogowej
Piotrek Morawiec, bo myśmy wtedy najbardziej cierpieli.
To tym, byli ci najbardziej zainteresowani.
Zainteresowani, no i USW, jak nam 3000 ktoś odebrał, no to 600 żeśmy, powiedzmy, jednak mieli z tego. No to była taka samopomoc. To była taka samopomoc. Ale teraz już nikt nie pije, nie ma alkomatu, w ogóle gramy precyzyjnie, nikt się nie przewraca.
Znaczy, alkomat bywa, ale ponieważ jest już w miarę dobry porządek, no to są kontrole lotne takie, no one nie są codzienne i co jest też ważne, to są takie kontrole, które analogicznie jak stoi radar na drodze, to musi być znak drogowy, że ten radar jest, więc jest taka lotna kontrola, a ona jest zawsze zapowiedziana. I to dotyczy takich sytuacji właśnie socjologicznych, gdzie coś może się wydarzyć na przykład, nie? Bo czasami są takie, że się nic nie wydarzy.
Od 15 lat nic takiego się nie wydarzyło.
Od paru lat.
Wojtek Jabłoński, prosimy.
Ja bym tylko chciał powiedzieć, że bo o tym myślałem, jak oglądałem ten film i w ogóle to wszystko, co się dzieje, że wszyscy ludzie są i jest ten zespół. To moim największym marzeniem w życiu było, żeby tutaj być. Po prostu poznać tych wszystkich cudownych ludzi. Janka, Kazika, Olgę, Piotra, Jerzyka, Tomka Gejsa, Janka Zdunka i Jarka i w ogóle jestem bardzo szczęśliwy, że tu mogę być i to jest w ogóle jakby pod tym hasłem dzisiaj tutaj się zjawiłem.
Tutaj zdanie nas wszystkich tak sam, że wszyscy tu się cieszymy, że możemy się po tym filmie z Państwem spotkać i no i razem się gdzieś tam dobrze bawić, bo w końcu robimy w rozrywce, tak, a nie w powadze.
Jeszcze jedno pytanie, tak, może ktoś z Państwa ma ochotę? Bardzo proszę, bardzo proszę.
To nie jest pytanie, ja chciałem szacun za muzę na ręce zespołu i Kazika, a w piątym rzędzie jest moja żona i jej dziękuję, że te dzieci się urodziły.
Brawo dla taty Olgi.
I Bartek i Ola to jest. Yo.
Mirosław Bieniek, Telewizja Polska przy okazji, proszę Państwa. Dumny tata swej córki Olgi Bieniek. No i dumny tata też Bartosza Bieńka, czyli operatora zdjęć. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Bo jeśli nie, to myślę, że zgodnie z tym, co zarządził Janusz Grudziński, może odśpiewamy Sowietów.
Hej dziewczyno, hej niebogo, jakieś wojsko idzie drogą. Schowaj pieniądze, schowaj zegarek, kryj się, kryj. A ja myślałem, że to oni, że to banda bandę goni. A to czerwoni, czerwoni, kryj się, kryj. A ten gruby, co na przedzie, na kradzionym koniu jedzie. To Rokosowski, marszałek Polski, kryj się, kryj. A ja myślałem, że to Trzewik, że to kryty słomą chlewik, a to bolszewik, bolszewik, kryj się, kryj. I przyjdą nocą, zgwałcą srodze, na kradzionej gdzieś podłodze, zostawią z dzieckiem, dzieckiem radzieckiem, aha, kryj się, kryj. A ja myślałem, że to śmieci, że to gówno z nieba leci, a to Sowieci, Sowieci, kryj się, kryj. A ja myślałem, że skrzek wroni, że to Alfons goni, a to czerwoni, czerwoni, kryj się, kryj. Cza, cza, cza.
Brawa! Kazik Staszewski, Janusz Grudziński, Książę Warszawski, Wojciech Jabłoński, Piotr Morawiec, Ireneusz Jerzyk-Wereński, Tomek Gejs, Janusz Zdunek, Jarosław Ważny, Olga Bieniek i Leszek Gnoiński. Wielkie brawa!